Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
Jerzyński Rafał, witam wszystkich.
Cześć Rafał. Widziałeś franka poniżej 4 zł?
Widziałem, dzieje się.
Widziałem fajny komentarz na Twitterze, ktoś tam do nas tweetnął, że zawsze jacy szczęśliwi ci frankowcy, tam w 2 tygodnie frank im spadł o złotówkę.
No, ja zgadza się.
Złotych, 4 złotych. To.
Matematyka
a
jest piękna.
A ci narzekają, prawda? Dobra, to żarty, że tam o franku cię nie będziemy mówili, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to poświęciliśmy całe długie nagranie, więc to przy innej okazji. Natomiast chciałem zasygnalizować, że poświęcimy tematyce takich bardzo umacniających się walut i jakie to robi spustoszenie w gospodarce, czy to polskiej, szwajcarskiej, czy innej, czy wśród przedsiębiorców i kredytobiorców na konferencji Wall Street. Tam już jest bardzo duża zajawka u nas na stronie, tam adres www.sjork.pl/WS19. Możesz się zapisywać już na konferencję i pierwsze jakby tam sygnały, pierwsze informacje o wykładowcach już są i taki dosyć duży blok tematyczny poświęcimy temu właśnie tematyce takich umacniających się walut, w szczególności gwałtownie umacniających się walut.
No, ja się zapisuję.
Słuchaj, temat numer jeden, który dzisiaj poruszymy, to jest temat oferowania akcji na Facebooku i case spółki Uboatline. Dobra, bo to nie będę szczegółowo mawiał, o co chodzi, ale bardziej tak chciałem tu przestrzec naszych drogich słuchaczy, którzy no, mogą się zetknąć z tego typu przypadkami. Chodzi o takie coś. Może jednak pokrótce powiem, o co chodzi. Sprawa była taka. Był już prezes spółki Uboatline, sprzedał poza rynkiem panu Zbigniewowi Stonodze swoje akcje, których miał dużo, po 10 groszy. A minęło pół dnia i pan Zbigniew Stonoga, nieświadomy tego, że tak robić nie wolno, zaoferował te same akcje u siebie na Facebooku swoim osobom, które nam lubią jego fanpage, po złotówce. No pomijam ekonomiczny fakt, że to bez sensu, prawda? Jak w tym samym czasie można było kupić na rynku te akcje po 30 parę groszy. Tak, no to kompletnie bez sensu. No ale to jest nieistotne. Ja mówię o bo to, na co chciałem zwrócić uwagę, na aspekt prawny. Więc tak, drodzy słuchacze, słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek przeszłoby wam na myśl, a przez klawiaturę, że sprzedam jakieś akcje, papiery wartościowe i ogłoszenie tego, nie wiem, na Facebooku, Twitterze, jakimś innym medium społecznościowym, na swojej stronie internetowej, w lokalnej gazecie i tak dalej, to niech was ręka boska broni, bo jak KNF się o tym dorwie, to wam urwie głowę. Takich rzeczy po prostu to robić nie wolno.
To jakie są grzywny potencjalne albo kary?
Do 1 000 000 złotych można zasłużyć. Które KNF nigdy o sobie fizycznej tak wysokiej kary nie nałożył, ale no to niech nałoży 100 tysięcy.
Ma takie narzędzie.
Niech nałoży 100 tysięcy, no to już albo 200, prawda? Kary, albo kilkadziesiąt, no nieważne, 500 zł, to jest, nie wolno takich rzeczy robić, tak? Więc to jest jakby tutaj podstawowa sprawa. Także i to też jakby z jednej strony, po pierwsze, niech was ręka boska broni, żeby takie rzeczy robić, a po drugie, jak widzicie takie rzeczy, no to niech się lampka każdemu zapali, no bo już wróćmy do tego ekonomicznego aspektu sprawy, jaki jest sens kupowania akcji gdzieś poza rynkiem, nie za bardzo wiadomo od kogo, w jakichś strasznie zawyżonych cenach, jeżeli te same akcje można na giełdzie normalnie, w obrocie giełdowym, tam akurat to będzie na New Connectie kupić po 3-krotnie niższej cenie w tamtym momencie, jak ta informacja była ogłoszana. Cały case tutaj w przypadku tutaj właśnie ogłoszenia tej publicznej sprzedaży akcji spółki Uboatline na Facebooku jest u nas na stronie bardzo szczegółowo opisany, bo to oprócz tego, no, że to było tam niezgodne z prawem, no to jeszcze była wyjątkowo medialna sprawa ze względu na bardzo tutaj, jakby to powiedzieć, bardzo emocjonalną, bardzo barwną i emocjonalną reakcję pana Zbigniewa Stonogi, pana Grzegorza Misiąga, byłego prezesa spółki Uboatline i tak dalej, tak? Więc to się bardzo dużo działo. No ale o tym jakby tu nie chciałbym tutaj mówić. Raczej chciałbym przestrzec, że jak ktoś by się nudził w domu i chciał napisać sobie na Facebooku, sprzedam akcję czegoś tam i klepnąć Enter, to niech pójdzie, wypije szklankę zimnej wody, bo takich rzeczy robić nie wolno. Tak, generalnie papierów wartościowych publicznych bez prospektu emisyjnego oferować nie wolno. No i to amen. Tak, to tyle, że chodzi o całą sytuację. Wszystko jest ładnie u nas na stronie, na stronie opisane. Dobrze, słuchaj, temat numer dwa, tak, to o franku poniżej 4 zł mówić już nie będziemy, bo już mówiliśmy. Ja chciałem ciebie podpytać, jakie zmiany następują w Netii Już przejdźmy do naszych takich tematów, wiesz, jak my to mamy kilka zawsze spółek ciekawych. Od razu dla niecierpliwców powiem, że o JSW jak zawsze mówić będziemy w dalszej części. I
nie da się nie mówić.
Nie da się nie mówić, chociaż wyjątkowo nie powiemy naszego, jakby to, taką jak mantrę powtarzamy, dzień jak co dzień, czyli minimum roczne na JSW, to wyjątkowo tego nie powiemy, bo jest jakieś po prostu niezrozumiałe kompletnie odbicie na JSW, no ale to za chwilę. O Netti chciałem cię dosłownie dwa słowa, bo wiem, że ten temat jest szybki. Co się dzieje w Netti?
No, Netti ostatnio tak troszeczkę przycichła, była bardzo głośno, bo tam Zbigniew Jakubas tak mocno zwiększał swoje zaangażowanie i przejmował w cudzysłowie władzę w tej spółce. Ja napisałem newsroom 2-3 tygodnie temu, że Netia wybija się z konsolidacji takiej dłuższej górą, że tam z punktu widzenia analizy technicznej jest jakiś sygnał kupna potencjalny. Ten kurs dalej stoi przy 6 zł. On jest takim jednym z wyższych poziomów z ostatnich, no nie wiem, jak nie kilku lat. Bo ja jeszcze pamiętam, jak pisałem raport Ciekawa spółka o Netti około 2 lat temu, no to był kurs 3,80, czyli od tego momentu już tak około 80% te akcje wzrosły, ale też i bardzo dużo się w spółce zmieniło. Netia zawiązała współpracę z P4, czyli z Playem, w zakresie prowadzenia, uruchomienia usługi MVNO, czyli wirtualny operator komórkowy przez Netię, właśnie na infrastrukturze P4. No i teraz Netia będzie również mogła oferować w tych już nie trójpakietach, ale x różnych usług zawartych w jednym pakiecie, również w tym zakresie będzie mogła oferować po prostu abonamenty telefonii komórkowej.
Aha, bo nie wszystko razem. Telewizję, internet, telefon i jeszcze...
No Polsat już i nawet energię, tak? Do pakietowych usług wrzuca.
A nie wiesz, jak się takie pakietówki, to wszystko razem, jak to się sprzedaje?
Nie wiem. Ja jeszcze danych nie widziałem takich konkretnych, żeby to była jakaś porównawcza baza, ale widać, że to jest bardzo duży trend od kilku lat na rynku i każda spółka próbuje wszystko sprzedawać w pakietach. No wiadomo, jest to dużo bardziej korzystne. Cały tak zwany ten cross-selling działa. I tutaj, aby tą swoją bazę klientowską jak najbardziej móc wykorzystać, właśnie obecnym klientom, którzy mają jakąś jedną usługę, dane spółki chcą wrzucać i udostępniać kolejne usługi już po jakichś tam niższych cenach. To się oczywiście wiąże chociażby z kosztami pozyskania klienta, w cudzysłowie starego, jak i nowego. Więc automatycznie ten koszt, wiadomo, dla obecnych klientów jest pozyskania niższy, więc i automatycznie można mu dać zniżkę na jakąś usługę versus takie ceny normalne stawki. No, mi tutaj się na przykład od razu skojarzenie mam, że PZU ostatnio też w strategii zaznaczyło, że chce bardziej efektywnie wykorzystać swoją bazę klientowską, która pewnie należy do jednych z największych w kraju. No ale to taka mała dygresja. No a wracając do Netti, wybicie górą z konsolidacji plus teraz taka wiadomość fundamentalna. No wiadomo, że budowanie tej usługi MVNO operatora wirtualnego, no ja tutaj się nie spodziewam, żeby od razu spowodowała, że jakieś zyski w kolejnych kwartałach od razu wyskoczą do góry w Netti, no bo to jest tylko jakimś tam jeden z dużo mniejszych ważących produktów, ale to tak jako ciekawostka.
Tak, to ja zaraz piszę, tam mówię, że Zbigniew Jakubas przejmuje władzę w Netti, tak? To ja zaraz piszę list otwarty do pana Zbigniewa Jakubasa, do wiadomości pani premier Kopacz, nie wiem do kogo się teraz pisze list otwarty, żeby w końcu internet mi zaczął działać poprawnie w domu.
O, przydałoby się. Tak, to jest najgorsza rzecz i antyreklama, jak po prostu stałe łączenie jest stałym łączem.
Tak, to jest katastrofa. No, dobrze.
Oto ja mam propozycję, żeby przejść płynnie do kolejnego tematu, to ja proponuję, przejdźcie proszę po sąsiadach, jeśli im też również ten stały internet źle chodzi, i zorganizujcie strajk poprzez zablokowanie kopalni.
Dlaczego?
Bo górnicy blokują drogi. Inni nie mogą pracować, na przykład, to ty zablokujesz.
To ma taki sam związek, To ma taki sam związek jak to, że rolnicy i górnicy blokują, w ogóle nie strajkują, jeżeli chodzi o złą sytuację w górnictwie. Tak. To jest tak, a wiem, bo to rolnicy blokują drogi w związku ze złą sytuacją w górnictwie. A to jest mniej więcej taki sam mniej związek. Albo generalnie jakiś inny zakład pracy pójdziemy sobie oprotestować. Dobrze, więc jeszcze zanim o tym JSW i tak dalej, to chciałbym się podpytać o raport, który najnowszy raport z cyklu Ciekawa spółka, który pojawił się u nas na stronie, czyli o spółce Ciech.
Zgadza się. No, Ciech został przyjęty przez większościowy pakiet akcji Ciechu, przez KG Chemistry, czyli spółkę należącą do Jana Kulczyka.
Tak, ja pamiętam, jak on, przepraszam cię, na Wall Streetie rok temu był i to mówił tak. O tym właśnie, że tam chyba 3 czy 4 dni temu tam właśnie przyjęli Ciech i już dostał list od związków zawodowych, którzy domagają się podwyżki pensji. Od razu, na dzień dobry. Pierwsze cokolwiek, co się zapoznał z sytuacją ze spółce, to. No,
no
i co?
Znaczy, wracając do tych związków zawodowych, no to związki zawodowe, jak będzie średnia pensja w danym przedsiębiorstwie, nie wiem, za miesiąc 20 tysięcy złotych, to oni i tak będą strajkować, będą chcieli więcej. Moim zdaniem to w dużej mierze wynika też z tego, że ci szefowie w związkach zawodowych po prostu no, muszą się wykazać czymś załogą. To jest tak jak w polityce, no muszą coś obiecać swoim wyborcom, czyli swoim kolegom z pracy z danego związku. I zawsze będą coś działać.
A wiesz też, tak, a propos przewodniczących związków zawodowych, to zostałem ostatnio fanem Romana Giertycha, który u siebie tam gdzieś tam w swoich mediach społecznościowych po raz kolejny, i coś w tym jest, że on to robi po raz kolejny, domaga się ujawnienia statusów majątkowych przewodniczących związków zawodowych.
No to jest...
I to ciekawe. I ten upór, z jakim on to robi, wydaje mi się ciekawy. I mam wrażenie, że nie bez przyczyny, że to mogłoby... do ciekawych wniosków społeczeństwo dojść, jakby zobaczyło, czego tak naprawdę bronią związki
a to,
zawodowe. Patrz, no tam jest taki przykład, bo tam pokazuje, że jakiś radny z jakiejś gminy z Ciemiu Dolnym musi mieć jawność swojego majątku, pokazywać jakieś oświadczenia majątkowe składać, a przewodniczący związków zawodowych nie. Coś w tym jest, że on się tak domaga tego. Ja bym chętnie zobaczył tych przewodniczących kilkudziesięciu związków zawodowych w JSW, w kompanii węglowej, jak im tam idzie i czego oni tak naprawdę
będą. No, to jest inna sprawa. No, ja tak z ciekawości ostatnio poczytałem parę komentarzy pod różnymi takimi filmami i a propos właśnie tych wszystkich strajków związków zawodowych. Wczoraj zareklamujemy jeden portal na gazeta.pl na Facebooku. Oni udostępnili film na YouTubie, który był dostępny właśnie z blokady górników i jak kierowca tira po prostu zdenerwowany wjeżdża bardzo powoli. On oczywiście najpierw stał i tak dalej, ale później się zdenerwował i zaczął bardzo powoli jechać tym samochodem, no i automatycznie rozbił tą blokadę, przejechał dalej. No i zacząłem czytać komentarze internautów pod spodem, którzy no, komentowali całą sytuację. No jeden wydźwięk był znaczna, przeważająca część popierała tego kierowcę tira i pokazywała, no bo był w pracy,
on jechał... A ci go blokowali, on tam stał na mrozie.
I tak się uśmiechnąłem na jeden komentarz. Pewnie pojechał dlatego i jest zdenerwowany ten kierowca tira, bo on nie ma trzynastek, czternastek, dopłat do chorobowego, piórnikowych i tak dalej, oraz do tak zwanego zjazdowego, żeby zjechać windą na dół, no to też tam parę złotych każdemu się należy. I on pewnie tego nie ma, dlatego się zdenerwował i zdecydował się po prostu ruszyć w tą blokadę. Sęk w tym, że po prostu społeczeństwo w dużej mierze, patrząc przez pryzmat komentarzy w internecie, po prostu nie popiera tych strajków.
Dobrze, a czekaj, bo jak zwykle dygresja goni dygresję, ja chciałem o ten Ciech jeszcze, żebyśmy wrócili, bo na sekundę było Ciech.
Tak, z Ciechem po przejęciu przez władzę, przez spółkę Jana Kulczyka, on zaczął rosnąć jak na drożdżach i tak naprawdę jeszcze pod koniec 2013 roku kurs Ciechu był około 25 zł, teraz już jest około 50 zł, barierę przebił. W rok to jest tam stopa zwrotu również grubo ponad 50%. Jak spojrzymy na wyniki finansowe, no okej, jest poprawa w tej spółce. pod względem rentowności, ale to bardziej wynika z poprawy na rynku surowców. Tam po prostu segment sodowy, produkcja sody bardzo dużo, ponad 60% ma udział w strukturze przychodów. No a skoro są wyższe ceny sody, automatycznie można uzyskać wyższą rentowność i zyski. Ta spółka jest przede wszystkim bardzo dużo zadłużona. Jak się tak popatrzy, grubo ponad miliard złotych kredytów, jeśli tak na szybko dobrze pamiętam. Więc taka zdolność do pozyskiwania kolejnego zadłużenia już jest no, mocno ograniczona. Spółka również cały czas zapowiada inwestycję w zwiększenie mocy produkcyjnych i zwiększenie efektywności produkcji. Oczywiście są jakieś perspektywy pozytywne, o których napisałem. No ale czy to jest uzasadnienie do tak dużych wzrostów cen akcji? Tutaj analitycy już niektórzy mówili, że no, jak dla nich to już ten wzrost to chyba już wyczerpał takie fundamentalne przesłanki, a bardziej ten wzrost oni opisują w ten sposób, że to jest taka rynkowa premia za wejście prywatnego inwestora, który no, ma dobrą reputację i potwierdził, że wielokrotnie potrafi te spółki zrestrukturyzować i przemienić w bardziej efektywniejsze przedsiębiorstwa.
Znaczy, trzeba powiedzieć, że kurs Ciechu od 3 lat wygląda fantastycznie. To jest jakby pierwsza sprawa. No ale trzeba przypomnieć sobie, że Ciech był jednym z negatywnych bohaterów w latach 2008-2009, no bo tam był na ogromną skalę spółka zapakowana w tak zwane toksyczne opcje walutowe. I to
No,
taka
zgadza się tutaj.
na dużo. No ale tak, tak, no, że, no wiadomo, tylko że to już było już ładnych parę lat temu. Ale to jak się tak ktoś tego nie wie i wyświetli sobie kurs za tylko 3 ostatnie lata, bez,
No, w przypadku
no to
Ciechu
wygląda rewelacyjnie.
taką rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, no to są niestety słabe relacje inwestorskie, słaba ich jakość. Tutaj na przykładzie w porównywaniu spółki, jakości tych relacji spółki do innych spółek, no to po prostu widać jeszcze dużo miejsca do nadrobienia. Spółka przede wszystkim nie publikuje prezentacji inwestorskich. Na stronie jest nawet zakładka, ale ona jest
Ale
pusta.
czy oni, no, oni nie robią w ogóle, czy tylko nie publikują? Czy jak ja
No
bym na
właśnie
spotkanie z analitykami
z
gdzieś tam, nie wiem, z
informacji,
analitykami ogólnie, to...
które ja posiadam, to jak analitycy otrzymują na spotkaniach prezentacje inwestorskie, ale one nie są publikowane przy innych okazjach, o, i publicznie, może w ten sposób powiem.
Bo nie. No tak, to jest cały obraz
Czy to
polskiego
może
rynku
troszeczkę
i podejście
dziwić, bo
do
na
inwestorów jest
przykład
indywidualne.
spółek, no nie wiem, dam przykład Serinus, tak? No on na przykład relacje inwestorskie ma bardzo dobre, przynajmniej w mojej ocenie, i tutaj nie ma się do czego doczepić.
Tylko
Dokładnie.
też spółka ze stajni, przepraszam za
Dlatego
kolokwializm,
podałem ten
stajni
przykład. Więc
na
tutaj widzimy, że no jest jeszcze coś do nadrobienia, a
dokładnie.
te przykłady są, czekamy aż one nadejdą.
Dobrze, to przejdźmy do tematu, wiadomo, bardzo gorącego, no bo jest spektakularny, telewizja go pokazuje, czyli tych strajków w JSW, ale oczywiście nie rozpatrujmy po raz kolejny tych strajków, tylko bardziej interesuje mnie to, jak to jest, że kopalnie stoją, nie wydobywa się tego węgla. Zarząd mówi o tym, że każdy dzień postoju to jest koszt około 30 milionów złotych utraconych korzyści, bo się tam nie wydobywa węgla tej wartości, a kurs rośnie. I wzrósł od dołka na przełomie roku, gdzie kurs był po 16 z hakiem, do teraz już nie wiem, do 24, do 23, do 23
To jest
złotych. To weź mi
50%.
tłumacz
No,
wytłumacz mi ten fenomen, bo to
to jest
mnie
fenomen
interesuje.
giełd. Generalnie spółki, które.
Nie, no ja wiem, Rafał, był więcej kupujących niż sprzedających. No tak.
Ale
No
to
aha, tak.
JSW jest pogrążona w bardzo mocnym trendzie spadkowym, o czym wszyscy wiedzą, prawda? Więc wcześniej kurs dyskontował po prostu przyszłe gorsze informacje. No, teoretycznie mówi się, że na 6 miesięcy w przód około giełda dyskontuje te negatywne informacje, więc teraz może dyskontować informacje, które będą do 6 miesięcy od dzisiaj w przyszłość. A zobacz, że negatywne informacje wcześniej, no to były te wszelkie straty, spadające ceny węgla koksu, węgla koksowego na rynku, brak jakichkolwiek prób wdrażania jakichkolwiek oszczędności, bo jedyne co spółka robiła to redukowanie i tak bardzo dużych planowanych wcześniej planów inwestycyjnych na kolejne lata, a teraz w końcu bardzo konkretnie został opracowany plan oszczędnościowy. Jest on już przygotowany, jest...
Tylko są problemy
z wdrożeniem, ale to tylko ten plan oszczędnościowy jest tak szeroki, tak wiele obejmuje obszarów, że nie tylko te oszczędności na wynagrodzeniach, na koszcie pracy one dotyczą. Jak się okazało, wiele jest takich oszczędności w sektorach, które tak naprawdę według mnie mogły być wcześniej już potencjalne, znalezione i wdrożone i nie dotknęłoby to tej sprawy pracowniczej. Więc moim zdaniem to tak jak napisałem w komentarzu w newsroomie kilka dni wcześniej, po prostu inwestorzy stwierdzili, że zagrają kontrariańsko, że gorzej już być nie może, że już tutaj ciężko sobie wyobrazić jeszcze gorsze wiadomości ze spółki niż po prostu wstrzymanie produkcji, utrata tych 30 milionów złotych przychodów dziennie, jak zarząd wskazuje. I postanowili po prostu ruszyć do góry w najgorszym momencie, w cudzysłowie z punktu widzenia fundamentalnego dla spółki. Dołączyli się ostatnio inwestorzy sugerujący się analizą techniczną po przełamaniu linii trendu spadkowego. No i czekamy na dalszy rozwój wypadków. Co z tym dalej będzie?
No tak, tak. Wiesz, z jednej strony jest takie powiedzenie kupuj, gdy na ulicy leje się krew.
No i się leje.
To by było słusznie, to by się, bo tam się leje, ale zdaje się, że mówiliśmy przed nagraniem, że tam jakaś bardzo negatywna rekomendacja jeszcze zdecydowanie poniżej tych poziomów.
Tak, dzisiaj o 10, czyli w czwartek, półtorej godziny temu, jak nagrywamy, DMBZ WBK wydał cenę docelową dla akcji OTSW na poziomie 14 zł. I to jest, jeśli dobrze kojarzę, najniższa rekomendacja ever.
Mhm. Mhm. No tak.
No to pokazuje od kursów obecnych, no skalę spadków.
50%.
Tam z 40%, tak.
Nie, ale tam 40%. No dobra, zobaczymy. Będziemy obserwowali, no bo to jest wiadomo, temat bardzo...
Jedno jest bardzo pewne, problem. Tutaj wyniki finansowe zarówno za czwarty kwartał, jak i za pierwszy kwartał, szczególnie za pierwszy kwartał tego roku właśnie poprzez te strajki będą smutne.
Dobrze, taki temat chciałem cię podpytać, bo to jakby jest troszeczkę pochodna, bardzo pośrednio powiązany, no ale jest powiązany, czyli chodzą plotki po rynku, że szykuje się konsolidacja w branży energetycznej. No
to już jest...
Co to ma się z czym łączyć?
Czekaj, Tauron z Eneo, a Energa z PGE. Tak, no...
Przepraszam, a to wszystko jakby miałoby być powiązane w tym, że sektor energetyczny miałby wyciągnąć rękę w kierunku sektora górniczego. No
to już chyba komentowaliśmy w jakimś tam podcaście wcześniejszym. To nie jest już sprawa nowa. Teraz tylko nabiera ta sprawa większy poziom szczegółowości. No i tutaj jak moi znajomi, którzy trzymają energię od debiutu i się cieszą z olbrzymiej stopy zwrotu i teraz się zastanawiają, dlaczego ta energia tak spada? Przecież ma być tak wysoka dywidenda, przynajmniej stopa dywidendy powyżej złoty 20, więc to da około tam 5, nawet powyżej 5% stopy dywidendy. To dlaczego nagle teraz kurs tak mocno spada? Ja mówię, no bo już nie ma energii praktycznie wedle tych doniesień, jeśli faktycznie połączy się z PGE, to ten obraz spółki, który był wcześniej, no to praktycznie po połączeniu już nie będzie tej spółki. Będzie zupełnie inna spółka połączona, PGE Energa, trzeba będzie od nowa strategię prawdopodobnie napisać, wszystkie plany.
Ale obydwie te spółki, i Energa, i PGE płacą No taką, powiedziałbym,
No tak, to są stopy dywidendy najwyższe w sektorze energetycznym i gdzieś tutaj już czytałem jakieś spekulacje mediowe, że PGE będzie w stanie znowu złotówkę na akcję wypłacić, co da znowu 5% stopy dywidendy.
5%.
Energa wypłaci jeszcze więcej prawdopodobnie, więc tutaj no to jest super. No ale tutaj już inwestorzy, ci najwięksi, no troszeczkę są na takich niepewnych wodach, bo nie wiadomo, jaka będzie przyszłość, jak te spółki się połączą i jakie będą ich strategie, co z dywidendą, co z inwestycjami. No jest bardzo dużo znaków niepewności teraz.
Nie, to prawda. To łączenie tak dużych podmiotów, to tak naprawdę ciężko jest usiąść i w Excelu przeliczyć. To nie jest łączenie dwóch warzywniaków, gdzie z grubsza wiadomo, jak razem się zachowywały, tylko że tak duże podmioty przy tak skomplikowanych strukturach, no to faktycznie łączenie tego to nie jest proste. Stąd może taka trochę niepewność na rynku. A przepraszam, czy to jest, bo tak nie śledziłem ostatnio, to jest przesądzone, to tak będzie i hołk, czy to no,
wygląda na to...
Jakiejś strategii energetycznej dla Polski. No,
wygląda na to, że to już jest przesądzone.
Wszyscy możliwi ministrowie zebrać.
Bo już na tak wysokim stopniu ministerialnym są obecnie spotkania, konsultacje, że no ja już sobie nie wyobrażam, żeby to się nie ziściło, może tak powiem.
No, dobra. Dobrze. Ostatni temat, który chcielibyśmy zareklamować troszeczkę, bo napisałeś bardzo fajny artykuł do nas na stronę do Newsroomu. Analiza techniczna spółek z New Connectu, które są producentami gier. Gier i akurat tak się składa, że na New Connectie jest bardzo sporo takich spółek i wiem, że do akcjonariusza, którego wydanie zbliża się, tak napisałeś też tekst o jak to od strony fundamentalnej, jak taką branżę analizować.
Tak, zgadza się. No to był nie ewidentnie...
Sporo tych spółek, przepraszam, cieszę się, przerwę.
Dużo.
Sporo tych spółek, bo byłem przekonany, że trochę mniej jest. Tylko że ta branża producentów gier to jest bardzo pięknie reprezentowana na naszej polskiej giełdzie. No i ja sobie wyświetlę po kolei.
Ja wybrałem 5 spółek do tej analizy technicznej z Newsroomu i najbardziej chyba takich spektakularnych. No sęk jest taki, że te spółki mają bardzo duży potencjał dotarcia do potencjalnych klientów swoich produktów, bo praktycznie na całym świecie dość łatwo są w stanie wystawić swój
dzięki
produkt.
Dzięki dystrybucji elektronicznej to jest bariery znikają szybko.
No dokładnie, bo poprzez sklepy Google na poszczególnych systemach operacyjnych bardzo łatwo poprzez cyfrową dystrybucję można taką półeczkę sobie w sklepie załatwić w cudzysłowie. No i akurat w przypadku 11 Bit Studio, jak to po polsku spółka się nazywa, ich gra This War of Mine w 2 dni się zwróciła, pokryła wszelkie koszty produkcji i kolejne dni to już były tylko zyski dla tej spółki. Więc tutaj potencjalna stopa zwrotu z takiej inwestycji w taką jedną grę prawdopodobnie będzie bardzo duża i to automatycznie spowodowało, że kurs z 10 zł kurs chyba jest obecnie po 80. I to w zaledwie z 10 na 70 to poszło w 2 tygodnie, jeśli dobrze pamiętam. Więc to są takie stopy zwrotu gigantyczne. Inne spółki bardzo podobne.
Wojtka, przepraszam cię, to jest przykład Wojtka Białka z konferencji Wall Street, profesjonalny inwestor. Jak można zarabiać na wojnie?
Zgadza się.
Jak się da zarabiać na wojnie? No właśnie tak się zarabia. Tak się zarabia na wojnie. To fajnie było tu w komentarzach, ktoś nam zapytał się, a co z Nicolas Games? No ale Nicolas Games jest po 4 grosze, to tam ciężko mówić o sensownej analizie.
Dokładnie, więc jest.
Analizie technicznej w ogóle, to jest tak... Nicolas Games jest wnotowany jak binarnych, to tak skacze, tak takie prostokąty i kwadraty można rysować na wykresie tej spółki, a nie kreski, jakąkolwiek analizę techniczną prowadzić. Dobra, czyli tak, mamy tekst o tą taką analizę techniczną tych 5 spółek, to jest w Newsroomie, a tekst jak analizuje się w ogóle taką branżę, jak się do tego podchodzi, to w zbliżającym się krokami akcenariuszu, który ukaże się pod koniec. No i dobra, to wszystko chyba na dzisiaj. To byśmy tak, jeszcze możemy sobie spróbować zaprognozować, ile będzie frank za pół roku. O, to może.
Jeśli chodzi o franka, no jak gdzieś przeczytałem, takie doniesienia, plotki nieoficjalne, że Bank Szwajcarii dostał taką, kieruje się takim progiem stosunku euro do franka między 1,05 a 1,10. Obecnie jest tak 1,05, 1,06. No i utrzymując ten próg, no to kurs franka właśnie powinien gdzieś tutaj się między 3,90, 4 złote, jeśli euro złoty będzie w obecnych cenach 4,17, 4,18, no to tutaj te poziomy poniżej czwórki powinny się ustabilizować. Ja tylko cały czas podkreślam, że też dochodzą do mnie głosy od znajomych, którzy jeżdżą czy przez Szwajcarię, czy do Szwajcarii na narty teraz, że bardzo dużo celników tam stoi na granicach. No dlaczego? Dlatego, że Szwajcarzy po prostu wyjeżdżają, kupują w strefie euro i przywożą
Tak jest.
produkty do siebie. I niektórzy mogą to robić dla czystego również handlu. A gospodarka, aby tego nie. No, to tylko mogłoby pogorszyć jeszcze gorzej. Mogło to być dla szwajcarskiej gospodarki, więc ci celnicy po prostu tak stoją. To po prostu pokazuje, jak mocna waluta bardzo potencjalnie może szkodzić. I tutaj bardzo będzie duże ciśnienie ze strony przede wszystkim przedsiębiorców szwajcarskich, żeby ten kurs franka osłabiać, a to, co dopiero od niedawna funkcjonuje w praktyce, czyli ta ujemna stopa procentowa, to ona dopiero, jeśli dobrze pamiętam, od 2 tygodni tak naprawdę funkcjonuje. I dopiero inwestorzy, którzy siedzą sobie na Seszelach, Karaibach i tak dalej, mają te miliony, miliardy franków zgromadzone i
I
oni
nagle
dopiero
widzą, że im
teraz się
ubywa.
dowiedzą, jak na saldzie im przyjdzie, to ja nie dostałem odsetek? Nie? A, to jeszcze dopłaciłem za trzymanie, to nie, tak nie może być, Władimir. Idziemy do innego kraju, tak? Sasza i tak dalej. Więc prawdopodobnie tak może być, że dopiero ci ludzie teraz z czasem będą się o tym dowiadywać i będą stopniowo te franki sprzedawać i zamieniać je na inne waluty.
No jasne. Dobra, to będziemy jeszcze składam do Franka, do JSW i do naszych ulubionych tematów, do którego będziemy wracali. Uśmiałem się z tego Władimira. To jest. Dobrze, pozdrawiam serdecznie naszych
Do
słuchaczy, do
usłyszenia.
usłyszenia następnym razem.